Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W cyklu poradniczym wita się z Państwem Sylwia Misiak, za konsoletą Hubert Pietroński, a dziś będziemy rozmawiać o tym, jak w tym roku będzie wyglądał letni wypoczynek dzieci i młodzieży, szczególnie ten na wyjazdach zorganizowanych, czy też na półkoloniach. Sprawdzimy, jakie ograniczenia wiążą się z zagrożeniem epidemicznym i jakie w związku z tym obowiązki mają organizatorzy letniego wypoczynku. Także będziemy dociekać, co powinni wiedzieć rodzice, czy też dzieci, które pojadą na kolonie i obozy, a odpowiedzi na te pytania będą udzielali goście, którzy dziś są w gorzowskim studiu Radia Zachód. Pan Grzegorz Rados, wicedyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Lubuskiego Kuratorium Oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią i państwa.
I druga przedstawicielka tego samego wydziału, Wydziału Rozwoju, starsza specjalistka pani Paulina Domańska.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, witamy się. Nie widzimy się, ale się bardzo dobrze słyszymy. Będziemy też mieć gości telefonicznych w trakcie audycji. Połączymy się z organizatorami letnich wyjazdów, takimi organizatorami, którzy są tutaj stąd z Lubuskiego, ale zabierają grupy dzieci i wyjeżdżają w inne regiony Polski. Jak zawsze te programy są otwarte też na udział słuchaczy, ale dzisiaj Państwa uprzedzę, że audycja będzie krótsza. Zakończymy ją około godziny 14:40, więc gdyby jakieś pilne pytania się pojawiały, to zachęcam do zadawania ich na początku i do włączania się szybciej niż standardowo do naszej rozmowy. No to zaczynamy, żeby nie tracić czasu. Dzisiaj praktycznie wakacje już się zaczęły. Większość dzieci albo odebrała świadectwa, albo odbierze je dopiero we wrześniu, bo też różne szkoły różnie zorganizowały odbieranie świadectw właśnie ze względu na to trwające zagrożenie epidemiczne. Zagrożone były też letnie wyjazdy, ale już od jakiegoś czasu wiemy, że będą, dopuszczono możliwość organizacji tych form wyjazdowych i stacjonarnych form wypoczynku również. No i pytanie do naszych gości, przedstawicieli Lubuskiego Kuratorium Oświaty, na jakich zasadach, jakie teraz są zmiany, jakie wymogi dotyczą i organizatorów, czy też obiektów, które są przeznaczone na zorganizowany wypoczynek.
W tym roku wakacje na pewno będą wyjątkowe z uwagi na panującą sytuację w naszym kraju. Jeżeli chodzi o dokumentację prawną, tak, nie zmieniło się w tym zakresie ani rozporządzenie dotyczące organizacji wypoczynku, ani ustawa, która reguluje kto, gdzie, kiedy i na jakich zasadach ten wypoczynek może zorganizować. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny opracowało szereg wytycznych, które na okoliczność pandemii powinny być wzięte pod uwagę, szereg zaleceń, do których muszą stosować się zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wypoczynku. Spośród tych zaleceń opracowanych przez te instytucje do najważniejszych zaliczyć możemy kwestie dotyczące zdrowia uczestników, to znaczy uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w zorganizowanych formach wypoczynku, muszą być przede wszystkim zdrowi. Dotyczy to jak i uczestników oraz osób, które będą wychowawcami czy też kierownikami. Osoby te nie powinny przed wypoczynkiem przebywać z osobami, które podlegały kwarantannie bądź same na takiej kwarantannie być. Czyli kolokwialnie mówiąc, osoby te powinny być po prostu zdrowe. Organizatorzy muszą zapewnić bezpieczny obiekt. Obiekt powinien być dostosowany do wymogów obecnych, to znaczy powinna znajdować się w nim izolatka. Jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że uczestnik, mamy podejrzenie, że ktoś jest chory, tak, to musi być takie miejsce, do którego będzie można taką osobę odizolować. Poza tym muszą być zapewnione środki dezynfekcji, środki higieny osobistej, tak. Organizatorzy, uczestnicy, przepraszam, wypoczynku muszą respektować zachowanie dystansu, tak. Są to te 4 metry, które no, są wymagane tutaj pomiędzy uczestnikami. Ponadto grupy, które będą brały udział w wypoczynku, powinny w miarę możliwości tak przebywać na terenie ośrodka, do którego się udają, a wyjścia poza teren powinny być zminimalizowane.
4 metry odstępu pomiędzy uczestnikami, bo tutaj raczej o tym społecznym dystansie mówimy o 1,5, a 4 może kwadratowe na osobę.
Tak,
jakbyście państwo doprecyzowali, o co chodzi.
Tak, pomyliłam się rzeczywiście. Te 4 metry kwadratowe, to chodzi tutaj o pomieszczenia, tak? 4 metry kwadratowe, jeżeli chodzi o zakwaterowanie uczestników oczywiście, a dystans społeczny, tak jak pani wspomniała, jest to te 1,5 metra.
Wspominała Pani też o tym, że przed wypoczynkiem dzieci nie powinny być na kwarantannie. Czy tutaj ten okres jest jakoś uregulowany? Czy to ma być 2 tygodnie, miesiąc, czy w ogóle w trakcie tej całej sytuacji? No bo wiadomo, że długo ten okres trwał. Ktoś mógł odbyć kwarantannę w marcu. Czy te dzieci są już automatycznie wykluczone z udziału w letnich wyjazdach?
Nie, oczywiście nie. Mówimy tutaj o takiej sytuacji, jeżeli byłoby to bezpośrednio przed samym wyjazdem, tak? Jeżeli te osoby miałyby kontakt z kimś, kto był czy zakażony, czy miał podejrzenie, bądź przebywałyby w takim, na tej kwarantannie, to wówczas takie osoby nie powinny brać udziału w wypoczynku, ale oczywiście absolutnie nie mówimy tutaj o takiej sytuacji, jeżeli ktoś był na kwarantannie w marcu, kwietniu, czy też maju, tak?
Co oznacza, że organizator ma zapewnić środki higieny osobistej? Jakie to powinny być środki, czy w jakichś określonych ilościach na przykład?
Środki higieniczne dla personelu, czyli dla kierownika, dla wychowawcy oraz środki dla uczestników, tak? Mówimy tutaj o maseczkach jednorazowych, o i rękawiczkach i o płynach do dezynfekcji, tak? To jest po stronie organizatora, on powinien o to zadbać, a osoby, które dysponują obiektami, do których udają się uczestnicy na wypoczynek, również no, w obecnej sytuacji muszą zadbać o to, aby te pomieszczenia były na bieżąco dezynfekowane i aby zachowywać te najwyższe standardy jakości.
Wspominała też Pani o w miarę możliwości ograniczeniach wyjść poza siedzibę tego miejsca, które organizuje wypoczynek. Czy to oznacza właśnie, że w jakiś sposób zostały ograniczone takie wyjścia swobodne na zewnątrz? Czy chodzi o to, żeby, nie wiem, dzieci do kina na przykład nie szły, które są na pół kolonii, czy w takie obiekty zamknięte? Czy w ogóle ograniczamy to do tego miejsca konkretnego wypoczynku i powiedzmy wycieczek dodatkowych, wyjść, spotkań nie ma?
Musimy wziąć pod uwagę sytuację, w której się teraz znajdujemy i miejsce, do którego się udajemy. Oczywiście ciężko będzie, jeżeli dzieci wyjadą, powiedzmy, na 2-tygodniowy turnus i spędzą go tylko na terenie obiektu, bo nie o to chodzi, tak? Ale udając się poza teren, musimy oczywiście zastosować się do tych wymagań, tak? Czyli do zachowania dystansu. Tutaj ustawodawca miał na myśli bardziej to, żeby ograniczyć do takiego niezbędnego minimum, tak? Wyjścia do muzeów, do jakichś takich miejsc zamkniętych, czy do wyjść poza teren ośrodka. Na pewno te wakacje w tym roku pod tym względem będą wyjątkowe, tak? Będą trudniejsze, ale miejmy nadzieję, że organizatorzy poradzą sobie z tymi obostrzeniami i przygotują program wypoczynku w ten sposób, aby zarówno ograniczyć gdzieś przebywanie uczestników w przestrzeni publicznej, ale spowodują również, że dzieci mimo tych trudności wrócą z wypoczynku zadowolone.
A czy Państwo macie też wgląd w takie programy wypoczynku i czy już widzicie, że one w jakiś sposób znacząco różnią się od tego, co się działo w minionych latach?
Tak, każdy organizator, który zgłasza wypoczynek, przygotowuje formularz zgłoszenia wypoczynku i na tym formularzu również musi określić program, który sprawdzamy. I rzeczywiście widać, że organizatorzy no, biorą sobie tutaj do serca obecną sytuację i rzeczywiście organizują ten czas uczestnikom w taki troszkę sposób inny niż miało miejsce to dotychczas.
Nasi uważni słuchacze słuchają, mimo że nie podałam numerów kontaktowych na początku programu. Telefon dzwoni, także odbierzmy i zapytajmy, jakie pytanie ma pierwsza osoba, która się dodzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry. Z tego, co zrozumiałem, to osoba organizująca wypoczynek, uczestnik wypoczynku, powinien jak najdalej być nienarażony na kontakt z wirusem. A co z wirusem nieobjawowym? No teraz tak, pan Zizio zgłosił się na kontrolę, na wypoczynek, że go będzie prowadził, no ale podlega temu wirusowi nieobjawowemu i de facto jednak cała kolonia jedzie z panem Zisiem, który jest nosicielem takiego wirusa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więc tu my chyba moglibyśmy przeformułować to pytanie, czy od kadry są wymagane jakieś badania w kierunku tego, czy nie są na przykład nosicielami bezobjawowymi?
Wytyczne nie zakładają obowiązkowego przeprowadzenia testów na koronawirusa dla kadry wypoczynku. Natomiast, tak jak już wspomniała koleżanka, przed samym rozpoczęciem turnusu każda osoba, która przebywa czy przebywała na kwarantannie, nie może tego podjąć, tej pracy. Równie dobrze osoba objawowa, która będzie miała jakieś wątpliwości co do zdrowia, czy też powiedzmy podnoszoną temperaturę, inne tego typu objawy mogące świadczyć o zakażeniu się koronawirusem, to powiedzmy sobie, nie powinny w tym zakresie uczestniczyć w takich formach, tak? Nie ma, jak wspomnieliśmy, obowiązku, aby te osoby poddawane były testom na koronawirusa, tak?
Czyli dotyczy to zarówno i kadry sprawującej opiekę, jak i uczestników.
Tak, oczywiście. Nawet też i rodziców, którzy doprowadzają uczestników na samą formę wypoczynku zorganizowanego. Też osoby, oczywiście rodzice czy prawni opiekunowie doprowadzający swoje pociechy do takich miejsc zorganizowania wypoczynku, też powinni zachować się do tych rygorów, a więc też w stosunku do nich nie powinno być żadnych podejrzeń w stosunku do możliwości zakażenia. Mhm.
Czy w tej specyficznej, wyjątkowej sytuacji też w jakiś sposób ograniczana jest możliwość chociażby odwiedzin rodziców na koloniach? Czy takie kwestie też są regulowane, czy rozporządzeniem, czy zaleceniami wydawanymi, tak jak państwo mówiliście, czy przez Ministerstwo Zdrowia, czy Głównego Inspektora Sanitarnego?
Tak, jest w zaleceniach jest powiedziane, żeby ten kontakt musiał być ograniczony do minimum. Oczywiście, powiedzmy sobie, pozostają środki elektronicznego przekazu informacji, kontaktu, a więc telefon do rodziców, a odwiedziny takie typowe, jeżeli musiałyby się odbyć, to tylko i wyłącznie w warunkach sanitarnych, czyli z zachowaniem środków tych ostrożności, a osoby postronne, powiedzmy sobie, nie będące członkami uczestników grupy, czy też kadry, nawet kuchni, czy powiedzmy sobie inne osoby, dostawcy żywności, powiedzmy sobie, te wszystkie osoby nie powinny bezpośrednio stykać się z uczestnikami wypoczynku, tak, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia jakiegokolwiek w tym zakresie możliwości zakażenia.
A teraz zgodnie z zapowiedzią połączymy się z jedną z organizatorek takiego wyjazdu. Alicja Sobańska, prowadząca szkołę tańca w Zielonej Górze, zabierze swoich tancerzy na obóz nad morze. Czy my już się słyszymy? Dzień dobry.
Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Fantastycznie. Proszę podzielić się tą drogą przygotowań do wyjazdu w tym roku. Jak to wyglądało? Czy tworzyliście jakieś nowe, odrębne regulaminy dotyczące wyjazdu, pobytu? No i przede wszystkim, czy są chętni na taki wyjazd? Czy też rodzice mają jakieś obawy?
To jest po pierwsze, powiem tak, dlaczego obóz organizuje? Ponieważ nie ukrywam, że jest to duże wyzwanie. Ano właśnie dlatego, że większość rodziców i dzieci, i młodzieży zostało z nami. Kilka osób zrezygnowało w związku z sytuacją zagrożeniową, pandemią, natomiast większość zostało i jest chętna. W związku z tym postanowiłam podjąć to wyzwanie i obóz zorganizować. I tak jak pani mówi, regulamin i w ogóle cały obóz jest dostosowany do obostrzeń, do zasad, które zostały przedstawione, jeśli chodzi o organizację wypoczynku letniego. Także jest to niemałe wyzwanie dla nas, ale myślę, że się uda i mam nadzieję, że się uda i że będzie wszystko dobrze. No oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam do ośrodka, w którym mamy zarezerwowane miejsca, czy ten ośrodek jest w stanie spełnić wszystkie wymagania. Ośrodek i jego właściciele oczywiście zadeklarowali, że tak, więc jakby od tego momentu postanowiłam właśnie, że robimy obóz i postaram się to zrobić najbezpieczniej, jak to możliwe. Także i zmiany w programie, i zmiany w regulaminie, troszkę inaczej to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że tak czy tak będzie fajnie.
A co było największym wyzwaniem? Bo mówi pani, że było trudno dostosować się do tych wymogów, czy coś było taką szczególną barierą?
tak naprawdę okaże się to podczas realizacji programu. Natomiast ja na pewno zwrócę ogromną uwagę na to, żeby pilnować tego, żeby dzieciaki i młodzież pilnowały wszystkich zasad sanitarnych, higieny, czyli mycie rąk. Na pewno będę kilkukrotnie w ciągu dnia mierzyć dzieciom temperaturę, żeby być pewnym, że wszystkie dzieci są zdrowe. Na pewno będę mocno pilnować tego, żeby dzieci nie miały ograniczony kontakt z osobami z zewnątrz, tak? Żeby nie było możliwości właśnie przenoszenia tego wirusa. Na szczęście my jesteśmy obozem tanecznym, więc w większości czasu będziemy tańczyć, będziemy spędzać czas na ośrodku, ewentualnie będziemy plażować, gdzie też ma być wydzielone miejsce dla nas, dla użytkowników tego ośrodka, z ograniczonym kontaktem z pracownicami innymi, tak? Także no liczę na to, że się uda. Również regulamin, tak, który dzieci będą podpisywać i który będą podpisywać rodzice. Regulamin zbiórki. Czyli tego, że dzieci, które pojawią się na zbiórce, które będą jechać z nami i z rodzicami, będą musiały dostosować się do tego. Czyli między innymi będę mierzyć wszystkim temperaturę. Czy na pewno wszyscy przed wejściem do autobusu są zdrowi? Rodzice i dzieci. Tak? Jeżeli się okaże, że ktoś ma temperaturę, niestety nie będzie mógł pojechać. Także w tej kwestii jest to trudne.
Tu nasi goście z kuratorium podkreślali na przykład, że obowiązkowo powinna powstać izolatka w obiekcie przeznaczonym na wakacyjny wypoczynek. Czy wam też udało się spełnić ten wymóg i są jakieś pomieszczenia na terenie ośrodka wyodrębnione?
To jest już ustalone z ośrodkiem. Na terenie ośrodka oczywiście będzie izolatka. Przez 24 godziny na dobę jest również dostępna pielęgniarka. Jest również podpisana umowa z lekarzem, który na każde wezwanie będzie się pojawiał na ośrodku. Także to też bardzo ważna kwestia była, od której zależało to, czy rzeczywiście ja się zdecyduję na ten ośrodek i na to, żeby tam właśnie spędzić obóz.
To może mniej istotny wątek, ale zapytam, bo tu organizacyjnie dużo więcej rzeczy trzeba zapewnić, ostrzej się przygotować. Czy to wpłynęło na cenę tego wypoczynku?
No ja akurat nie zmieniłam ceny, ponieważ jakby informacja o obozie dla moich tancerzy została przesłana już w styczniu i już w styczniu planowałam, ile obóz będzie kosztował. Nie chciałam moim rodzicom i tancerzom robić tego, że mieli zapłacić więcej, więc mimo tego, że troszkę ja więcej będę musiała zainwestować, to cena obozu została taka sama.
A kiedy jedziecie?
Jedziemy na przełomie lipca-sierpnia, 27 lipiec do 3 sierpnia. 8 dni zostajemy w Niechorzu. Mam nadzieję, że będzie pięknie.
I tego bardzo życzę. Dziękuję za podzielenie się doświadczeniami. No i może zapytamy po wypoczynku, jak było i czy udało się wszystko zrealizować. Pani Alicja Sobańska, Zielona Góra Keep On Dancing. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
Do widzenia. No i wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Jeszcze mamy chwilkę do krótkiej przerwy na wiadomości dla kierowców. Poprosiłabym Państwa, jeżeli macie takie zaktualizowane informacje na teraz, żeby powiedzieć o tym, jak liczna na ten moment jest baza organizatorów wypoczynku tutaj lokalnie i właśnie jak to się ma do lat poprzednich. Czy jest mniej tych miejsc wyraźnie, czy może nie ma jakichś takich dużych wahań. I tak jak pani Alicja, chociażby jest to odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci, że oni chcą i nie boją się brać udziału.
Na tą chwilę w siedzibie Kuratorium Oświaty mamy zarejestrowanych około 170 różnych wypoczynków. Jest to liczba, analizując rok ubiegły, zbliżona, tak? Nie ma tutaj na pewno drastycznego spadku tych form wypoczynku, czyli widać, że zainteresowanie, potrzeba, żeby jednak gdzieś na te kilka dni wyjechać, żeby zmienić otoczenie, jest duża. Na tą chwilę w wypoczynku weźmie udział około 5 tysięcy uczniów z naszego województwa. W głównej mierze są to wypoczynki w formie półkolonii, czyli dzieci zostają tutaj na terenie naszego województwa, będą organizowane takie krótsze zajęcia, dzieci będą codziennie wracały do domu. I również mamy wypoczynki w formie wyjazdowej. Na tą chwilę mamy zgłoszone jedynie dwa wyjazdy zagraniczne.
A dokąd za granicę? Gdzieś tutaj blisko po sąsiedzku, czy dalej ruszają w Europę czy w świat?
Raczej po sąsiedzku, ale dokładnie teraz nie przytoczę, który to kraj, ale na pewno tutaj któryś z krajów sąsiadujących.
Czy organizatorzy wypoczynku konsultują z państwem jakieś swoje wątpliwości, trudności, czy jednak tymi organami właściwymi bardziej do zadawania pytań jest chociażby Ministerstwo Zdrowia czy Sanepid na przykład?
Jak najbardziej organizatorzy dzwonią do nas przed organizacją wypoczynku. Pytali się wcześniej, tak, czy będą jakieś zmiany, czy zmieni się rozporządzenie w tym zakresie. Byli jak najbardziej na bieżąco, trzymali rękę na pulsie, także telefony są codziennie. Mogę powiedzieć, że te osoby, które planują zorganizować wypoczynek, przygotowują się do tego starannie, biorą pod uwagę te zalecenia, które zostały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i w razie wątpliwości rzeczywiście tutaj dzwonią do nas. Jeżeli mają pytania, na które my jako instytucja ze względu na specyfikę naszej pracy nie potrafimy odpowiedzieć, to oczywiście kontaktują się również z Sanepidem i tam uzyskują wyczerpujące informacje.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A porady dotyczące podróżowania własnym autem też mogą być istotne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy i drogi na letni wypoczynek dzieci i młodzieży, choć z pewnością większość dotrze transportem zorganizowanym. Połączymy się z kolejnym telefonicznym gościem, to pan Paweł Sroczyński. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Słyszymy się. Państwo ZKS Dżonków i zabieracie dzieci w tym roku i nad morze, i w góry, prawda? I to tak już chyba, już dzieci spakowane, które mają pojechać.
No zgadza się. Wyjeżdżamy już jutro wcześnie rano do Jastrzębiej Góry, nad morze. 110 dzieci, także dosyć spora grupa. Jedziemy i autobusem, i pociągiem. Jesteśmy podzieleni na różne grupy, także... Już jutro zaczynamy wypoczynek z dziećmi i młodzieżą nad morze.
Czy chociażby ten dojazd, podział uczniów na różne grupy, podział dzieci został w jakiś sposób zmodyfikowany w stosunku do tego, jak w ubiegłych latach jeździliście?
No na pewno większa ilość wychowawców musi jechać z nami, gdyż na grupę 12-osobową przypada jeden wychowawca, to nie może być więcej niż... Jeżeli dzieci mają 10 lat i mniej, nie może być więcej osób w grupie. Także tutaj mamy na pewno więcej zatrudnionych wychowawców podczas tej kolonii. No wiadomo, środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry, to wszystko mamy zakupione i będziemy korzystać z tego. Na miejscu będziemy mieli też zatrudnioną pielęgniarkę i takie środki czystości i dezynfekujące, to wszystko jakby mamy zapewnione. Do tego dochodzi mniejsza ilość w pokojach. W naszym przypadku w zeszłym roku mogliśmy w tym ośrodku, gdzie byliśmy, bo też w zeszłym roku byliśmy w Jastrzębiej Górze, położyć 4-5 osób w pokoju. W tym roku będzie to maksymalnie 3 osoby na pokój. Także tutaj takie warunki, jeśli chodzi o to, to się bardzo zmieniły. Trochę też wzrosła cena za pobyt przez ten jakby pandemię covidowską. Też tutaj jakby firma, od której wynajmujemy obiekt, podniosła nam trochę stawkę dzienną. Do tego na pewno dochodzi jeszcze tutaj duża część pracy, regulaminy, oświadczenia rodziców, którzy muszą oświadczyć, że dzieci są zdrowe, nie mają żadnych stanów wskazujących na to, że mogą być chore, czy przechodziły chorobę w niedługim czasie temu. Także tutaj dużo takich jakby prac nas czekało, no i dużo więcej pracy czeka nas tam na miejscu.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę, żeby mimo tej pracy i konieczności sprawowania opieki nad dziećmi też udało się trochę odpocząć, wrócić w dobrym nastroju i ze wszystkimi zdrowymi dziećmi. Pan Paweł Sroczyński, ZKS Dżonków, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.
I do usłyszenia. A my mamy dosłownie 3 minutki na dokończenie naszej rozmowy z gośćmi w gorzowskim studiu Radia Zachód. Trochę słyszeliśmy od organizatorów, podzielili się tym, jak się przygotowywali na te wyjazdy. Czy to ograniczenie liczebności grup do 12 osób i także wytyczne dotyczące zakwaterowania. Tutaj pan Paweł przed chwilą mówił, że to są tylko 3 osoby na pokój. Czy to też znalazło się w wytycznych? Czy to już organizatorzy też szukają takich no, najbardziej sprzyjających dzieciom form, żeby umieścić je na miejscu?
Tak, a więc wytyczne zakładają ten dystans społeczny, czyli jak wspomnieliśmy dzisiaj na początku, 4 metry na osobę przy zakwaterowaniu oraz organizacji zajęć w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście drugie ograniczenie to maksymalna ilość osób znajdujących się w pokoju, to są 4 osoby bez względu na jego wielkość. Oczywiście pod tym względem, że jest te 4 metry zachowane co najmniej na 1 osobę, tak? Czyli nawet w tych pokojach kolonijnych, gdzie kiedyś mogło przebywać czasami większa ilość dzieci.
No właśnie, bo czasami w szkołach na przykład przystosowuje się jednostki oświatowe, nie?
O, bardzo dobrze, pani redaktor, że pani wspomniała, bo w tych obiektach też może się to odbywać. Oczywiście z rygorami sanitarnymi, zachowaniem, ale tak jak wspomnieliśmy, maksymalnie 4 osoby w jednym pomieszczeniu, nawet gdy ono jest tak duże, na przykład jak klasa lekcyjna, tak? 4 metry to jest minimum, ale mówię, nie więcej niż 4 osoby w jednym pomieszczeniu.
Mm-hmm. A co w przypadku obozów harcerskich i noclegów pod namiotami?
O, tu jest też ciekawa rzecz, bo dla organizowania tego rodzaju wypoczynku są organizowane, znaczy opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego specjalne warunki. A na czas covidowski został stworzony aneks do tego regulaminu. Jest on znowu też obszerny. Ograniczenia pewne są wprowadzane. W namiocie tak samo nie może być więcej niż 4 osoby, nawet gdy jest to taki namiot duży, przestronny, gdzie powiedzmy sobie normalnie mogło przebywać nawet do 10 osób. Teraz maksymalnie 4. Oczywiście dużo innych obostrzeń, bo same zalecenia dla organizatorów tego, powiedzmy sobie, suplementu do tego zarządzenia w sprawie organizacji obozów pod namiotami zawiera około 9 stron, tak więc te wytyczne są dosyć szczegółowe, żeby jak najbardziej uszczegółowić dla organizatorów to, w jaki sposób powinni zapewnić właściwe warunki, żeby no w jaki sposób zapobiec możliwości ewentualnego zakażenia.
To ostatnie pytanie na koniec. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie procedury obowiązują w przypadku podejrzenia zakażenia podczas pobytu. Czy są jakieś takie ogólne wytyczne, czy to też organizator swoją ścieżkę reagowania ustala?
Te wytyczne zostały zawarte w dokumencie, o którym mówiłam na samym początku, tak? Czyli w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Jeżeli na wypoczynku mamy podejrzenie osoby, że jest chora, tak? Taka osoba powinna zostać odizolowana, dlatego bardzo istotne jest znalezienie tego obiektu, który spełnia ten wymóg, że musi być ta izolatka, tak? Dla takiej osoby są powiadamiani rodzice. Rodzice w ciągu 12 godzin powinni pojawić się na wypoczynku, żeby zabrać takiego uczestnika. I teraz w zależności, tak, co będzie się działo z tym uczestnikiem, musi być oczywiście również poinformowany sanepid, bądź też tutaj najbliższy punkt opieki zdrowotnej.
I to musi być ostatnie zdanie w naszym programie. Szkoda, że krótko, bo pewnie tematów byłoby dużo i słuchacze też chcieliby o coś dopytać, ale niestety już nie dzisiaj. Może podajmy jeszcze numer kontaktowy do państwa, gdyby któryś ze słuchaczy chciał bezpośrednio skonsultować jakiś nurtujący go temat. Czy jest taka możliwość, żeby się kontaktować bezpośrednio z państwem?
Oczywiście. W godzinach pracy urzędu można dzwonić pod numer telefonu 95 725 5000. Na czas wypoczynku, czyli od dzisiaj, uruchamiamy wzorem lat ubiegłych alarmowy telefon, pod który możemy dzwonić 24 godziny na dobę w sytuacjach takich naprawdę alarmowych, zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu. I ten numer telefonu to 784 675 096. Dzwoniąc pod ten numer, mamy pewność, że jest pod nim pracownik, który w sytuacji awaryjnej będzie mógł udzielić pomocy.
I ślicznie dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Przedstawiciele Lubuskiego Kuratorium Oświaty, a dokładnie Wydziału Rozwoju Edukacji, pani Paulina Domańska i pan Grzegorz Rados.
Dziękujemy,
do usłyszenia.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Sylwia Misiak, Hubert Pietroński, my też mówimy do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.